List do Galacjan, 5 rozdział, 6 werset mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Wiara działa przez miłość. Amen? Jest tutaj tak napisane, że wiara działa przez miłość, czyli jest tak jakby uruchamiana przez miłość. Jeżeli masz wiarę bez miłości, to nic ci to nie da, jest napisane. Natomiast kiedy jest miłość, i która jest uruchamiana przez, która uruchamia wiarę, wtedy dokonują się cuda i znaki. Jak myślicie, co jest potrzebne do tego, żeby w Kościele działy się cuda i znaki? 3 rozdział listu do Galacjan mówi o tym. O głupi Galaci, 1 werset. Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Czyli Ducha Świętego otrzymaliśmy przez słuchanie wiary, przez słuchanie z wiarą. Usłyszeliśmy Słowo Boże, że usłyszeliśmy Ewangelię i powstała wiara i przyjęliśmy. I uwaga, wiara w to, że Bóg nas kocha na tyle, że posłał swojego Syna na świat, aby za nas umarł. I wtedy rodzimy się na nowo. Słuchanie z wiarą to jest słuchanie z miłością. Słuchanie o tym, co Bóg dla nas zrobił. Tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno? Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? Czyli przez wiarę Bóg dokonuje uczynków, cudów i znaków pośród nas. Amen? Ale wiara, jak czytaliśmy później, w 5 rozdziale jest czynna przez miłość. Amen? No fajnie. Właśnie potrzebuję takiej odpowiedzi, że rozumiecie, że słyszycie, co mówię. Jak myślicie, dlaczego w Kościele nie zawsze widać znaki, nie zawsze widać cuda, nie zawsze przyjmuje się Bożą moc? Przeczytałem przed chwilą dlaczego. Bo jesteśmy jacy? Cieleśni. Okej. Okay. Dobrze, to znaczy prawie dobrze. Brak miłości, bo miłość jest w naszym duchu zawsze, ale tak naprawdę nie słuchamy z wiarą. Czyli słuchamy bez miłości. Dobrze, dobrze mówiłeś. Czyli jeżeli chcemy cudów i znaków w Kościele, musimy kochać jedni drugich. I to jest właśnie rzecz, o której dzisiaj będę mówił. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 22 wersetu mówi tak. W ogóle list do Hebrajczyków został napisany do Hebrajczyków. A w tamtych czasach Hebrajczycy mieli jeszcze świątynię, w której składali ofiary. Co się działo z... I dlatego cały ten list do Hebrajczyków właśnie odnosi się do tej sytuacji, że wierzący Żyd w Pana Jezusa Chrystusa zgrzeszył i w pewnym momencie wyznał to Panu, ale mówi, ale jeszcze jakby co, to jeszcze złożę ofiarę, owieczkę albo jakieś jabłko oddam, taka ofiara z pożywienia. I co się stało? No i apostoł Paweł, wierzę, że on napisał ten list, ale będziemy mówić autor. Autor napisał tutaj, że to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, że nie powinno się tak robić. Że jeżeli zgrzeszyłeś, to albo krew Chrystusa cię oczyściła, albo krew baranków, tych owieczek. I wiadomo, że to krew Chrystusa cię oczyściła, nie krew baranków. No więc teraz, kiedy zgrzeszyłeś i idziesz złożyć ofiarę do świątyni, to tak jakbyś krzyżował na nowo Pana Jezusa Chrystusa, mówiąc, że Jego ofiara nie wystarczy, żeby przebaczyć Twoje wszystkie grzechy. I dzisiaj mamy na przykład teologię, która mówi, że możesz utracić zbawienie w tym sensie, że na podstawie tego listu. Ale jak weźmiemy kontekst, to będziemy widzieć, że tam Żydzi po prostu szli oddać ofiarę, złożyć ofiarę za swój grzech, która była ofiarą ze zwierząt. Wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie szli złożyć ofiarę. Ale to już jest inny kontekst. W każdym razie apostoł Paweł, czy tam apostoł, czy autor listu do Hebrajczyków, bardzo mocno napomina tych braci i siostry w Jerozolimie prawdopodobnie, no bo tam była świątynia. Więc on napisał do zboru, który narodził się pierwszego dnia w Pięćdziesiątnicę po wylaniu Ducha Świętego. 3000 osób lub więcej, później 5000 osób się nawróciło i on napisał do tego kościoła list, w którym mówi: puknijcie się ludzie w głowę. Nie mieszajcie starego z nowym. I niektórzy mieli taki zwyczaj, o którym teraz będę czytał. I ten autor listu do Hebrajczyków mówi: zbliżmy się ze szczerym sercem, 22 werset. W pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. I dalej mówi, czyli mówi o tym, że możemy przychodzić do Boga śmiało. Nie musimy składać ofiar. Tylko przez ofiarę, przez Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy do Pana, do Ojca naszego w niebie, do Boga Wszechmogącego. I mówi, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. Czyli, że jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez krew i śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I uwaga, i okazujmy staranie jedni o drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy i tak dalej, i tak dalej. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że mamy przychodzić do Boga w pełni ufności z nadzieją i trzymać się tej nadziei, ale mówi i okazujmy staranie jedni o drugich. Czyli od razu nawołuje do społeczności, do kościoła. I zobaczcie, tu jest napisane, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Do miłości. Wiara jest czynna w miłości. Właśnie o to chodzi. Bez kościoła nie jesteś w stanie doświadczać pełni tego, co Bóg ma dla ciebie. I nie mówię tutaj o kościele w ramach jakiejś instytucji. Ja mówię po prostu o twoich braciach i siostrach w Chrystusie, z którymi jesteś w danym mieście, w danej społeczności. Bez pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków nie jesteś w stanie przyjąć wszystkiego tego, co Bóg ma dla ciebie. I zobaczcie, autor listu do Hebrajczyków mówi tutaj, że mamy nie opuszczać naszego wspólnego zgromadzania się. Tak jak to niektórzy mają w zwyczaju. I nie napisał tutaj, chyba że rząd powie, że nie możecie się spotykać, albo że może się spotykać tylko 5 osób na całą salę, w całym kościele, bo takie rozporządzenie też było w kwietniu, w marcu. Mamy tutaj Boże Słowo, które mówi, że mamy się spotykać. Ale dlaczego mamy się spotykać? By doświadczać zmiany, by doświadczać Bożej miłości. Kto doświadczył dzisiaj Bożej miłości? Chwała Bogu. I to tak z zaskoczenia niektórzy doznali Bożej miłości. I wiecie co? To jest właśnie to, że przychodzisz do kościoła i doświadczasz tej miłości. Tą miłość okazują ci, Bożą miłość, też bracia i siostry w Chrystusie. I potrzebujesz chodzić do kościoła. Bez chodzenia do kościoła staniesz się jak taki bezowocny krzak. Winorośl, która rośnie i nie wydaje owoców, ma pełno pięknych liści. Tak jak drzewo figowe, na którym nie było fig. Ma piękne liście, piękne uczynki religijności, ale zero owoców. Wydaje się z daleka piękne i dojrzałe i solidne, ale nie ma owoców. I być może znacie kogoś z jakiegoś odludka, jakiegoś, który gdzieś najczęściej taki odludek jest kawalerem, który siedzi w domu, gra w gry komputerowe i już kilka dekad minęło i nie może z nim nawiązać normalnej relacji. To jest człowiek, który już myśli w jakiś konkretny sposób i nie ma społeczności z nikim, wystarczy mu tylko, że ma jedzenie, picie, pracę ewentualnie, która zaspokaja jego potrzebę i to wszystko. I taki człowiek przypomina właśnie takiego dzikusa, takiego lwa z wielką grzywą nieuczesaną. I Kościół, uwaga, Kościół sprawia, że te rzeczy są przycinane, tak? Że ten lew jak przychodzi taki... Do kościoła nagle siedzi tutaj w ławeczce i zobaczy, że ktoś go kocha, ktoś okazuje mu miłość, ktoś się stara o niego, ktoś pyta się, jak się masz i on zaczyna się zmieniać. Duch Święty zaczyna nad nim pracować i ten odludek nagle zaczyna przynosić owoce. Ten krzak winorośli, który miał piękne, duże liście, nagle te liście są przecinane, opadają. I zostawione tylko te, które muszą tam być, żeby miał energię ze słońca, żeby mógł wydać te owoce. I ten odludek nagle staje się w kościele osobą miłą, przyjazną i zaczyna się wielka rzecz. Zaczyna się dojrzewanie w kościele. I tutaj jest napisane, że mamy pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Znaki i cuda dzieją się w kościele, który pobudza się do miłości i do dobrych uczynków. Wtedy dzieją się znaki i cuda, bo wiemy, że Bóg nas kocha, więc możemy przyjmować. I wiemy, że mój brat, moja siostra mnie kocha, więc mogę przyjąć od niego to, co ma mi do powiedzenia lub, jeżeli nie ma racji, odrzucić. Tak? Ale możemy rozmawiać o tym. I jak bardzo ważne jest w Kościele to, żeby Kościół miał tą świadomość, że musi doprowadzać ludzi do dojrzałości w Chrystusie. I teraz otwórzmy list do Efezjan. List do Efezjan, 4 rozdział. Halleluja. I mówiliśmy o tym trochę w środę. Zachęcam was do przychodzenia w środę na spotkania. Jeżeli możecie, jeżeli nie możecie, to jest zrozumiałe. Teraz dzieci będą uczyły się w domu, prawda? Te starsze niestety i błogosławimy was rodzice i w ogóle. Rozumiemy, to jest dzieło niesamowite. Ale zachęcam do przychodzenia w środę, jeżeli możecie, bo tam weźmiecie więcej niż tutaj. Po prostu tak jest. I list do Efezjan, 4 rozdział od 11 wersetu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Po to, żeby mieli swoje biuro, mieli swoje wizytówki, żeby byli wszędzie zapraszani, żeby byli sławni i żeby ludzie dawali im darowizny. Nie, tu jest napisane coś zupełnie innego, ale Bóg ustanowił w Kościele jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. I uwaga, tutaj ludzie często krzyczą, nie ma słowa pastor w Biblii, więc pastor jest niebiblijny, nie ma czegoś takiego. Nie będziemy używać. W naszej polskiej Biblii nie jest, ale w angielskiej jest. Tam zamiast pasterz to się mówi pastor. I więc Bóg ustanowił pasterzami, czyli pastorami, można by powiedzieć. My przyjęliśmy tą nazwę po prostu z zachodu, bo tam się mówiło na duszpasterzy, pastorzy. Więc nie, możemy tu powiedzieć, że Bóg ustanowił jednych pastorami i nauczycielami. I zobaczcie, dlaczego ich ustanowił. Dla przysposobienia świętych dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Czyli te pięć służb, które tutaj zostało wymienionych, one mają konkretne zadanie. One mają przysposobić świętych, czyli Kościół, do dzieła posługiwania. Czyli każdy apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel, pastor, kogo jeszcze tam nie wymieniłem, ma za zadanie doprowadzić Kościół do, nauczyć Kościół do tego, nauczyć Kościół tego, żeby Kościół potrafił usługiwać innym i do budowania ciała Chrystusa. Czyli nie tylko apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści, pastorzy i budują Kościół, ale też uczą Kościół, jak Kościół ma budować sam siebie. Alleluja! I zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Czyli zadaniem Kościoła, każdego Kościoła i liderów w Kościele jest to, żeby doprowadzić ludzi do dojrzałości w Chrystusie. Halleluja! Zobaczcie, co się dzieje, kiedy nie jesteś dojrzały. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszanymi każdym powiewem nauki. Każdy powiew nauki to jest bardzo, bardzo trafne stwierdzenie. Już mówiłem o tym, ale płaska ziemia niedawno tak wyskoczyła i bardzo wielu ludzi poszło w tą stronę. Bardzo wielu ludzi idzie w stronę świąt żydowskich i judaizmu i chrześcijan po prostu zaczynają nosić, zakrywać sobie głowę jarmułką mężczyźni, kobiety zaczynają zakładać chusty na nabożeństwach, szale modlitewne, odpalać menory, albo przynajmniej mają flagę Izraela u siebie, no bo przecież trzeba mieć. Nie, to jest powiew nauki. I przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Kochani, Kościół ma doprowadzać ludzi do dojrzałości w Chrystusie. Amen? Dojrzały człowiek w Chrystusie wie, że Słowo Boże jest prawdą. Dlaczego? Bo pastor mu powiedział? Nie. Dlatego, że sam doświadczył mocy Słowa Bożego i że ono zmienia i Duch Święty mu poświadcza w jego wnętrzu, że to Słowo jest prawdą. Amen? No. Więc skąd dzisiaj w Kościele tylu ludzi oburza się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że zabijanie dzieci w łonie matki na podstawie przesłanki, że jest ono niepełnosprawne albo że ma jakieś ubytki, zespół Downa, że można było wtedy dokonywać aborcji takiego dziecka. I być może są tutaj ludzie, którzy uważają tak jak inni chrześcijanie, ale naszym celem jest doprowadzenie do dojrzałości w Chrystusie. Czyli do tego, że Boże Słowo mówi prawdę. I Boże Słowo mówi, że życie zaczyna się od poczęcia. Boże Słowo mówi, że utkałem cię w łonie twojej matki. Oczywiście przez grzech, który jest na świecie, dzieją się różne rzeczy i dzieci rodzą się bez ręki, bez nóg. Jakieś wady genetyczne sprawiają, że to dziecko się nie rozwija, ale równie dobrze dziecko może stać się wypadek po narodzeniu. I co wtedy? Tu się urodzi bez ręki, a wyobraź sobie, ma 2 latka i coś mu ucięło rękę. I co teraz? No trzeba ukręcić głowę. Nie. Wiecie, doprowadzamy do dojrzałości w Chrystusie. Amen. Słowo Boże mówi, że to jest, ono jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą, Pan Jezus powiedział. I jest mnóstwo wersetów, które mówią, choćby ty powiedziałaś, że wybierz życie, oto kładę przed tobą życie lub śmierć, aborcję lub ten, wybierz, Bóg mówi, życie. Więc to jest Boży nakaz i Boże taki preferowany wybór, żeby wybrać życie zawsze. I wielu chrześcijan dzisiaj oburza się na to, że taki wyrok zapadł, że to jest niekonstytucyjne, żeby odbierać człowiekowi życie na podstawie przesłanki. Nasza konstytucja nie jest doskonała, w ogóle jest ustanowiona przez człowieka, tak? Konstytucja. Ale jest to jakieś prawo, które, do którego możemy się odnosić w różnych kwestiach i na podstawie tego prawa badać, czy inne prawa ustanowione w naszym kraju są zgodne z tym głównym celem, tym założeniem, czy są niezgodne. Konstytucja to znaczy, że coś się składa z czegoś, tak? I na podstawie konstytucji prawo jest ustanawiane w Polsce. I konstytucja mówi, że każdy ma prawo do ochrony życia, niezależnie od... To jest 38 artykuł konstytucji. Każdy ma prawo w Polsce do ochrony życia. Oprócz dzieci, które podejrzane są o zespół Downa lub jakiekolwiek inne wady. I wiecie, zaczynamy się budzić w kościele, bo ludzie zaczynają patrzeć, że tak naprawdę, jakby to powiedzieć, zaczyna się rozróżnianie między jednym a drugim, między tym, który uważa, że Słowo Boże jest prawdą, a tym, który tylko część słowa uznaje za prawdę. I wielu pastorów i kościołów dzisiaj oburza się na ten wyrok, że w ogóle to nie powinna być sprawa polityczna, nie powinno, zawsze powinno się dawać wybór, tak? Bo jak Adam i Ewa mieli wybór, to my też mamy mieć wybór. Wiecie, w głowie mi się nie mieści, bo Adam i Ewa naprawdę mieli wybór, tak? Ale przez ten zły wybór powstały inne złe wybory i Bóg powiedział, jak ja czegoś nie zrobię, to ludzie wybiją się zupełnie sami i nie będzie kogo zbawić. Więc nadał prawo. I to prawo, ono miało na celu zachowanie pewnych osób, inaczej Izraela konkretnie, żeby mógł narodzić się Chrystus przez kogoś w Izraelu. Czyli to była droga do tego, żeby zachować potomka, żeby nie powybijali siebie ludzie. Ale drugim celem prawa jest to, żeby po prostu nadać pewne normy i 10 przykazań zupełnie wystarczy do tego, żeby obowiązywały w danym państwie, dzięki czemu wiemy, jak prowadzić zdrowe państwo. Na przykład w zdrowym państwie nie kradniemy, nie cudzołożymy, nie zabieramy żony, brata czy w sensie mojego bliźniego. Nie pragniemy jego rzeczy, które ma w domu. Nie mówimy fałszywego świadectwa, czyli nie kłamiemy. I nie zabijamy. Już mówiłem o zabijaniu? No, więc i nie zabijamy. Mówi Bóg, nie zabijaj. A w zasadzie nie morduj. Halleluja. Więc naszym celem jest doprowadzenie do dojrzałości w Chrystusie. Czyli Kościół musi słyszeć pewne rzeczy, które mówią, co jest dobre, a co złe. Więc jeżeli my dajemy wybór ludziom i mówimy, nie powinniśmy prawnie, legislacyjnie ustanawiać, co jest, żeby kobieta miała wybór, czy chce zostawić swoje dziecko, czy chce usunąć, to równie dobrze można by powiedzieć, dlaczego w takim razie karane jest zabójstwo. Przecież ja też mogę wybrać i stwierdzić, no, oddychasz moim powietrzem, oddawaj. Zabić kogoś mógłbym. I nikt nie powinien mi mówić, że ja źle zrobiłem, no bo to przecież był mój wybór. A jednak jest to karane więzieniem. W pewnym momencie powinno być też w Bożym Słowie karane śmiercią. Jest. I kochane siostry, i kochani bracia, ja wiem, że wy pragniecie i że macie solidne fundamenty w Bożym Słowie, ale ten Kościół naprawdę chce, żebyśmy mieli jak najbardziej trwałe fundamenty w Bożym Słowie, ponieważ Kościół zaczyna się dzielić już dzisiaj. I możesz czytać na Facebooku wpisy pastorów czy kościołów, które mówią, że w ogóle nie powinno się legislacyjnie ustanawiać, czy aborcja jest dobra, czy zła, że to powinno być zostawione tylko i wyłącznie do decyzji rodziców. Ale i tak, i oni ufają, że ludzie nie będą siebie zabić, ale potrzebujemy prawa, które będzie nas chroniło. I Bóg ustanowił rząd i władzę tak naprawdę, która ma chronić dobrych i niewinnych, dodam, a karać złych. To jest cel władzy. Cel władzy, o którym mówiłem już nie raz tutaj na tym miejscu, przed każdymi wyborami też mówię, przypominam, że władza jest po to, żeby karać złych, a nagradzać dobrych i chronić bezbronnych, chronić słabych przed tymi, którzy mają władzę. I słuchajcie, dobrze się stało, że ktoś, nawet jeżeli mówi się, że to sam PiS tam jest teraz, nie? Ale oni tylko powiedzieli, że niekonstytucyjne jest, żeby zabierać dziecku życie, dziecku, które się podejrzewa o jakieś wady w łonie matki. No i chwała Bogu. I słuchajcie, zaczynamy... Musimy wyłączyć telewizor, bo zaczynamy myśleć tak jak się tam nam mówi. Czy posiadanie dziecka z zespołem Downa jest po prostu odrażające i przestępstwem i taką karą na całe życie? Czy posiadanie wirusa SARS-CoV ileś tam, czyli COVID-19, tak? Czy to skreśla cię już ze społeczeństwa? Ale zaczyna się tak myśleć, jak masz gruźlicę czy coś, to jeszcze przeżyjemy, ale masz COVID, to już nie możesz tu wchodzić. Zaczyna się taka polaryzacja po prostu. Ludzie zaczynają wariować, bo ty masz COVID, ojej! Ale słuchajcie, no zachorowałeś, wyzdrowiałeś i co z tego? I idziesz dalej w życie. Życie twoje się nie kończy na tym, że zachorowałeś na COVID albo że spotkałeś kogoś, kto ma COVID, ale ludzie zaczynają po prostu mieć, jakby to powiedzieć, jest takie mięso w puszce, które nie jest mięsem. Pasztet w głowie, dokładnie. Mają pasztet w głowie. Zaczynają, albo mielonkę, jeszcze lepiej, mielonka. Zaczynają po prostu, ale Boże Słowo mówi, że ono jest prawdą. I Kościół, prawdziwy Kościół, który ma te pięć służb będą uczyły Kościół, jak doprowadzać ludzi do dojrzałości, aby nie byli miotani lada wiatrem nauki, ani nie schodzili na manowce przez oszustwo błędu, przez ludzkie oszustwo. I zobaczcie, lecz będąc szczerymi w miłości, 15 werset, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową, w Chrystusa. Ludzie, Jezus wszystkich przyjmował. Przyjął nawet ciebie i mnie. Przyjmował, przytulał trędowatych, uzdrawiał ich i powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Amen? Kiedy Maria, będąc w ciąży z Panem Jezusem Chrystusem, przyszła do Elżbiety, do swojej kuzynki, płód czy zlepek komórek poruszył się na dźwięk jej głosu i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Nie. Dziecko. Prawdziwe, istniejące, żyjące dziecko tam się poruszyło. Jeszcze nie rozwinięte do końca, ale dziecko. To jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie dla tego dziecka. Brzuszek mamy. Ono tam powinno być przez te kilka miesięcy zupełnie bezpieczne i się rozwijać i się nie bać niczego. I oczywiście ono się nie boi, ale po prostu nie chcemy, żeby się jego życie kończyło. I wiecie, wraz z tym wyrokiem 1000 osób w ciągu roku będzie mogło istnieć, urodzić się. I wiele z tych osób było zdrowych. Nie miała żadnego zespołu Downa ani jakiejś wady genetycznej. To po prostu była przesłanka. i rodzice poddawali, czy matka poddawała się aborcji na podstawie jakiegoś lekarza czy badania. I wiem, że Mirek mi mówił, że była jakaś diagnoza na waszego synka. Możesz tu przyjść? Dziękuję.
Kochani, kto z was w życiu kiedykolwiek się pomylił? Ja non-stop się mylę w czymś. I akurat w grudniu, niedługo, minie 10 lat, jak byłam w ciąży z naszym pierwszym synem, z naszym pierwszym dzieckiem, gdzie rozwijał się prawidłowo, wszystko było dobrze i nagle w 8 miesiącu ciąży lekarz podczas USG zbladł. Zdenerwował się strasznie, bo powiedział, no nie, tu jest zespół Downa, bo ja mam zmierzoną kończynę, która jest krótsza, jest coś z kością nosową, jest dziura w sercu, połączył fakty, dziecko ma zespół Downa. Ale co teraz? Zaczął panikować. Jest za późno, by usunąć ciążę. Nam to nie przeszło przez myśl nawet. I był to najgorszy dzień w moim życiu. Na pewno oboje z Mirkiem byliśmy poruszeni, ale nam przez myśl, moi drodzy, nie przyszło, żeby usunąć w ogóle dziecko. Dzięki Bogu tego samego dnia trafiliśmy do specjalisty w Instytucie Matki i Dziecka. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie, która badała mnie przez godzinę i nie potwierdziła tego. Ale wiecie, zasiana była wątpliwość. I nasz syn się urodził zdrowy. Dostał 10 punktów przy urodzeniu. Nic mu nie jest. Ja wierzę, że to się stało też dzięki temu, że my w ogóle nie przyjęliśmy tego, co usłyszeliśmy. Nie wypowiadaliśmy żadnego słowa śmierci i choroby na naszego syna. I trwaliśmy. To był dzień milczenia też między nami, ale my trwaliśmy, nie chcieliśmy się poddać tej sytuacji. Ale wiecie, takich sytuacji zdarza się mnóstwo. Ja mogę powiedzieć, że miałam te szczęście, że byłam w innym miejscu w swoim życiu niż wcześniej, 5 lat temu, 10 lat temu, bo zareagowałabym inaczej. Chcę przez to powiedzieć, że kto dał prawo nam, ludziom, byśmy mówili, kto ma żyć, a kto ma nie żyć? Bo co, oceniamy jakość życia tego człowieka? Kto nam dał prawo? I jestem mamą, szczęśliwą mamą zdrowego syna i wiem, wierzę, że wiele naprawdę dzieci będzie się zdrowych rodzić, mimo tego, że postawiona została jakaś diagnoza. Chwała Panu.
Jest jeszcze sytuacja też. Dzieciątko urodziło się 10 na 10. Ale miał diagnozę zespół Downa, później jeszcze jakieś braki w genach, jakieś deformacje i polecano usunąć ciążę. I rodzice przetrwali w modlitwie i Bożym, po prostu w opiece. Urodziło się dziecko zdrowiutkie, 10 na 10, ale była propozycja. Co robimy dalej? Zostawiacie czy usuwacie? Słuchajcie, kochani, to jest tak, ja mieszkałem na osiedlu we wsi Pogwizdów, osiedle górnicze, gdzie było około 2,5 tysiąca mieszkańców w pewnym momencie. Wyobraźcie sobie, że w ciągu roku pół tego osiedla zamordowano. Codziennie przychodzono do kogoś, brano z tego domu i strzelano mu w głowę. Czyli 1000 osób rocznie ginęło. No to wielka tragedia, nie? Ujej. Ale tu się okazuje, że można 1000 osób zabić rocznie po cichutku w świetle jakiegoś tam prawa, które jest niekonstytucyjne. I teraz słuchajcie, spośród tych tysięcy dzieci, które się urodzą, powstaną lekarze, naukowcy, ludzie, którzy zmienią świat, ludzie, którzy będą zmieniali życie każdego z nas poprzez jakieś wynalazki, poprzez to, że odkryją lekarstwo na raka, poprzez to, że urodzą się kolejni apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści i pasterze. Tyle potencjału jest w tych ludziach, którzy się urodzą i którzy już się urodzili. I dzięki Bogu za każdą osobę, która ma Kościół, która może przyjść do ludzi. I my chcemy, żeby ludzie odnaleźli w tym Kościele też spokój i miłość i łaskę. I kiedy będziemy pobudzać się do wspólnych, do miłości, do dobrych uczynków, kiedy będziemy okazywać sobie miłość, kiedy będziemy przytulać Marysię, jak każdy z nas po prostu. I wiecie, dokona się cud. Zupełne uzdrowienie. I to nie tylko u dzieciątka, ale u nas. Bo będziemy w stanie przyjmować od Boga to, co On ma dla nas najlepsze. Amen. Amen, kochani. Błogosławię was. Ojcze, dziękuję ci za ten czas, za ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękuję ci za każdego z nas na tym miejscu. I dziękuję ci za to, że będziemy się spotykać bez względu na to, co zły próbuje zrobić. Dziękuję ci za to, że ta pandemia po prostu jest zakończona w imieniu Jezusa Chrystusa, nawet ci, którzy zachorowali, są ozdrowieńcami, Panie, że Ty uzdrowiłeś każdą chorobę i nic nie jest dla Ciebie niespodzianką, Panie. Dziękuję Ci za każdego z nas na tym miejscu, za to, że Ty dałeś nam Kościół, abyśmy razem pobudzali się do dobrych uczynków, abyśmy okazywali sobie miłość i staranie o siebie. I dzięki Ci, Jezu, za Twoją dobroć i za Twoją łaskę. Michał, możesz przyjść i powiedzieć...
Kochani, chciałem powiedzieć coś takiego. No, od jakiegoś czasu, czy inaczej, może od roku jesteśmy z Nadią w pewien sposób w takiej wojnie finansowej. Gdzieś tam szukamy pewnej drogi od Boga. No i no, różne rzeczy się działy. Kilka razy zmieniałem pracę. Gdzieś tam cały czas, zwłaszcza w ostatnim czasie, jesteśmy w takim momencie takiej zintensyfikowanej gdzieś tam walki, poszukiwania tego, co Bóg chciałby zrobić w naszym życiu. Jak to pogodzić z pracą, jak właśnie też z Kościołem, z wiarą i tak dalej. No, wszystkiego jeszcze nie wiem, ale do tej pory zawsze byliśmy po prostu przekonani, że Bóg nas zaopatruje. No i że Bóg też jest po prostu no, wierny w swoim słowie i jakby niezależnie od tego, co się gdzieś tam dzieje, no, staraliśmy się pokładać się po prostu ufność w to, że On jest zaopatrzeniem, że nasze życie po prostu trzyma gdzieś tam no, w swoich rękach. No i dzisiaj taka sytuacja wyszła, zostaliśmy pobłogosławieni finansowo i to no, bardzo obficie. Także no, za to jestem wdzięczny Bogu ogromnie. Jestem wdzięczny też no, temu, kogo serce zostało poruszone. Także no, chwała Panu. Mam pewne myśli. Chciałem świadectwo powiedzieć za tydzień, bo jeszcze muszę to po prostu gdzieś tam przetrawić w sobie. Ale no, jedno się nie zmienia. Jedno jest bez wątpienia prawdą, że Bóg jest zawsze wierny, zawsze zaopatruje i no, jakby niezależnie od tego, co się dzieje w życiu, jak wszystko się wali i tak dalej, no, jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Nie wiadomo, co będzie za 2 tygodnie, za 4, też sam nie wiem. No to Bóg po prostu, On wie i On jakby jest zawsze z nami. Także chwała Panu, chciałem oddać po prostu dziękczynienie i cześć Bogu. No i zachęcić nas wszystkich, żebyśmy zawsze trwali w wierze. Także amen.
Dzięki. Chwała Bogu. Przyszedł do kościoła i tata mu sprawił prezent. I właśnie to jest pobudzanie siebie do dobrych uczynków. To są potrzeby, na które odpowiadamy, kiedy Duch Święty cię prowadzi. Panie Jezu, dziękujemy ci. Uwielbiamy ciebie za to, że ty jesteś pośród nas, że ty kochasz wszystkich. Panie, i dziękuję ci za to, że możemy tą miłość okazywać sobie nawzajem. Ojcze, błogosławię ten Kościół i każdego z nas na ten tydzień, który już jutro się rozpoczyna. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas chronisz, że chronisz nasze dzieci, nasze rodziny i błogosławimy i uwielbiamy Ciebie, Panie. Jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Ojcze, uwielbiamy Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci za każdy cud, za każde uzdrowienie, za każde zaopatrzenie finansowe i zdrowotne i wszelkie inne, bo Ty masz swój Kościół, swoje ciało tutaj na ziemi, którego jesteśmy częścią i jesteśmy tymi, którzy są światłem i solą tej ziemi. Panie, dzięki Ci za to. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy. I Ojcze, dziękujemy Ci i chwała Tobie. Amen.